Oczywiście ja do tych powitań się jak najbardziej dołączam ojca Romana, dlatego że nie chciałem urywać czasu z drogi krzyżowej, żeby poświęcić ten czas na witanie, ale przede wszystkim bardzo się cieszę i każdą i każdego całym sercem pozdrawiam. Tak się stało, że ja dziś w nocy wróciłem z Rzymu, nie po to, żeby się jechać do Rzymu sobie jeździć, nie. Byłem w konkretnych sprawach załatwiać pewne, myślę, ważne sprawy, o których być może niebawem usłyszycie. Nie jest to nominacja biskupia, proszę się nie martwić. Chociaż już piuskę mam, a jak mi się znudzi brązowy, to przekładam na czerwony. Oczywiście żartuję, bo taką kupiłem więc kiedyś. Więc. Tak czy inaczej, te kilka dni w Rzymie, łącznie z wczorajszą mszą świętą przy grobie ojca świętego Jana Pawła II, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś z metropolita łódzki i dzień wcześniej w Asyżu, no bo jak franciszkanin nie pojedzie do świętego Franciszka, prawda? To tak jak mówią, być w Rzymie i papieża nie widzieć. Papieża nie widziałem, ale wiem, że jest, ma się całkiem dobrze. Dałem szansę innym, bo gdy pracowałem w Rzymie, to widziałem go wystarczającą ilość razy. I w Asyżu, szczególnie przy grobie świętego Franciszka i przy grobie błogosławionego Carlo Acutisa, tego młodzieńca, którego relikwie też pewnego razu udało mi się przywieźć na Jasną Górę. O nim jeszcze usłyszymy. Także dzisiaj. Więc to pozdrowienie z wiecznego miasta od grobu świętego Piotra i naszego wielkiego rodaka świętego Jana Pawła II. Chciałbym, żeby dotarło do was wszystkich i żeby było też takim umocnieniem, bo nie ukrywam, że pojechałem również po to, żeby te rekolekcje omodlić. Te i następne serie, które gdzieś tam mam w różnych częściach Polski. Więc może zaczniemy, tak? Ojcze, można? Jeszcze tylko tak organizacyjne. Na konferencję mamy przeznaczoną godzinę czasu, ale możliwość skoncentrowania naszego umysłu kończy się po 15 minutach. Potem to może być tak jak na jednych rekolekcjach koło Poronina w jednej z parafii na początku mojego życia kapłańskiego. W tym roku, jak Pan Bóg pozwoli, minie w maju 31 lat. Pojechałem na rekolekcje, takie standardowe, parafiarne rekolekcje. I po mszy świętej, już na zakończenie, przychodzi taka przesympatyczna góralka i już od progu zakrystii krzyczy: Łojcycku, jakbyście pięknie godali. Babciu podobało się? Tak, a co wam się podobało? Coś pamiętacie? Nic, ale tak mi się podobało, więc mamy świadomość, że za dużo tego obroczku duchowego, prawda, ojcze, to może czasami zaszkodzić. Tak czy inaczej, ja zaprosiłem na te nasze rekolekcje także moich przyjaciół. Nie zdążyłem wyciągnąć z bagażnika, proszę ojca. Bo nie wiedziałem, myślałem, że to będzie gdzieś bliżej, więc sobie zdążę podejść. Ale wszystko będzie, tak, wszystko będzie. Dlatego, że sobie pomyślałem, co ja będę wymyślał, jakieś historie na rekolekcje. Jak są wspaniałe przykłady, jak są nasi święci i błogosławieni, nie dlatego, że nie mam co mówić, to sobie z życiorys świętego powiem. Nie o życiorys chodzi, broń Boże, tylko o przesłanie. Bo tak jak Matka Najświętsza prowadzi nas do Syna swego, nas prowadzi. Prowadzi nas do Jezusa zawsze i zawsze zawierza Jego miłosierdziu. Tak my do Maryi odnajdujemy także drogę poprzez przykład, miłość i życie świętych. Myślę, że każdy z was, każda i każdy z was ma jakiegoś swojego ulubionego świętego i tak też powinno być, bo po to nas obdarzono imionami świętych, żeby byli naszymi patronami. A my z kolei, czytając, zagłębiając się w życiu świętych, w tym, co pozostawili nam, niewątpliwie oni święci są po to, żeby nas zachwycali. żeby zachwycali i motywowali do czego? Do tego, żebyśmy i my byli święci. Ciężki kawałek chleba. Ale skoro oni mogli, to co, my nie możemy? No pewnie, że możemy. Tylko trzeba sobie tą świętość rozłożyć tak. Więc pierwsza konferencja, jaki ma temat? Powołani do świętości. Nasze rekolekcje, siostry i bracia z przeszacownego bractwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej zapraszają nas do szczególnej refleksji nad naszym życiem. Czynimy to zawsze w Wielkim Poście w sposób szczególny, bo coś chcemy zmienić. Dlaczego? Bo wiemy, że są takie przestrzenie w naszym życiu, w naszym sercu, a także w umyśle, które potrzebują odnowy, potrzebują przemiany. I doskonale wiemy, że sami sobie z tym nie poradzimy. Dlatego to jest ten czas, tutaj u stóp Jezusa, przy sercu Matki, by siebie jeszcze lepiej poznać, by nad swoim życiem się zastanowić i odpowiedzieć sobie na pytanie, dokąd my właściwie zmierzamy. Trochę odpowiedź na to pytanie trochę ułatwia nam sytuacja, w której się świat i człowiek znajduje. Co prawda trzeba by zacytować Tadeusza Borowskiego, ludzie ludziom zgotowali ten los. Ale gdzieś w naszej podświadomości pojawia się pytanie, a co z naszym życiem? Jak ono się skończy? Co dalej? Nie bardzo chcemy o tym myśleć, no bo trzeba by myśleć o rozstaniu, o tym, co kogo i co trzeba będzie zostawić, a przecież trzeba będzie to zrobić. Nie wiemy kiedy. Więc także po to te rekolekcje, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie i żeby nie żyć w strachu, lecz w zaufaniu. A tego zaufania najpiękniej i najkonkretniej uczy nas kto? Maryja, nasza Matka, Jezusowa i nasza najlepsza Matka. Zatem kim jesteśmy i dokąd zmierzamy? Odpowiedź jest bardzo prosta i bardzo krótka. Każdy z nas, każdy bez wyjątku, jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Czy ktoś z was, stając rano, stając przed lustrem, nie miał takiej pokusy, żeby zacytować psalmistę Pańskiego: najpiękniejszy jesteś pośród synów ludzkich, wdzięk się rozlał na twoich wargach? To tak trochę z uśmiechem. Niemniej jednak świadomość, kochani, jestem stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Wy to jeszcze bardziej powinniście zrozumieć, bo należycie do bractwa Królowej Korony Polski. Jesteście dziećmi Królowej. Wszyscy. A zatem, kochane księżniczki i szanowni książęta, tak trzeba o sobie myśleć. Bo gdybyśmy chcieli myśleć tylko przez pryzmat grzechu i słabości, to jest tylko jedna strona naszej osobowości. Skoro Pan Bóg o nas myśli pozytywnie, zawsze, zawsze znajduje w nas samo dobro, to my mamy o sobie myśleć inaczej, jeżeli to tylko po to, żeby się poprawić. Zatem jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, a naszym celem jest zbawienie własne i innych oraz świętość, do której osiągnięcia zaprasza nas Bóg, gdy już na kartach Starego Prawa mówi: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Te same słowa powie Pan Jezus: bądźcie więc i wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Zatem świętość, kochani, to nie jakiś przywilej dla określonej, zamkniętej grupy, w cudzysłowie zawodowej. Świętość i zaproszenie do świętości wynika z sakramentu Chrztu Świętego. już w sakramencie Chrztu Świętego, obmyci z grzechu pierworodnego, zostaliśmy zaproszeni do tego, by być świętymi. Na każdego z nas, jak na młodzieńca w Ewangelii, Jezus patrzy z miłością. Czasem w tych naszych relacjach z Panem Bogiem przeszkadza nam takie ludzkie rozumienie Boga. My Panu Bogu narzucamy nasz sposób myślenia o nas samych. Dlaczego? No bo my byśmy o sobie tak pomyśleli. Myśli moje nie są myślami waszymi i drogi moje nie są drogami waszymi. Dlatego trzeba, żeby gdzieś głęboko w sercu mieć te słowa Jezusa i zrozumieć świętość jako zaproszenie. Pan Bóg każdego z nas zaprasza do tej przygody, której na imię świętość. A w jaki sposób to czyni? Dokładnie tak, jak uczynił wobec młodzieńca, który się pyta: nauczycielu dobry, co mam zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne? A Jezus mówi: jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i chodź za mną. Wiemy, jak młodzieniec zareagował. Posmutniał, bo miał wiele majątności. Każde powołanie, każde bez wyjątku, powołanie każdego i każdej z nas tu obecnych, rodzi się z wewnętrznego spotkania z miłością Chrystusa. I jest to miłość odkupieńcza. Jeszcze bardziej to zrozumieliśmy, gdy wprowadzeniem do naszych rekolekcji była Droga Krzyżowa. Jest to miłość odkupieńcza, miłość, która zbawia. W strukturze każdego powołania do macierzyństwa, do ojcostwa, do życia zakonnego, do kapłaństwa, w strukturze każdego powołania jest osobiste spotkanie z tą miłością. To wejrzenie Jezusa pełne miłości. Wszystko, czego człowiek w swoim życiu doświadcza, a najwymowniej życie samo w sobie, jest darem. Wszystko jest darem. Radość jest darem, cierpienie jest darem, łaska jest darem i krzyż też jest darem. Parafrazując słowa świętego Jana Pawła II, który analizując swoje życie w rodzinnych Wadowicach powiedział, iż tam się wszystko zaczęło, także i my, podążając w myślach do tych świątyń, do kościołów, do chrzcielnicy, w której zostaliśmy ochrzczeni, obmyci z brudu grzechu pierworodnego, moglibyśmy powiedzieć: tam się wszystko zaczęło. I życie się zaczęło, i cierpienie się zaczęło, łaska się zaczęła. I ta, której doświadczyliśmy, i ta, która na nas czeka, wszystko się tam zaczęło. Ile razy mówimy o powołaniu czy o świętości, to zawsze mówimy o miłości. Bo nie można inaczej swego powołania zrealizować, jeśli się nie popatrzy na nie przez perspektywę miłości. Dlaczego Maryja odpowiedziała całym swoim niewieścim ja? Dlaczego odpowiedziała na propozycję Boga? Bo ona Boga kochała całym sercem. I wiedziała, że to, co Bóg dla niej gotuje, nawet nie znając szczegółów, ona Bogu zaufała. Mówimy więc o miłości, rozważanej na różnych płaszczyznach i w różnym kontekście naszego życia. Zatem każde pytanie o naszą tożsamość, o wierność zobowiązaniom, jest zawsze pytaniem o miłość. Kochani, przypomnijcie sobie tę scenę. kiedy Pan Jezus po trzykroć pyta Piotra: Piotrze, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Tu jest klucz. W tym zdaniu, które my czytamy jednym tchem, tę Ewangelię znamy prawie na pamięć, bo niewątpliwie jest jedną z najpiękniejszych epizodów z życia apostoła. Ma Piotr możliwość zrehabilitowania się Panu Jezusowi za to, że po trzykroć się go zaparł. Teraz po trzykroć tę miłość wyznaje. Ale gdzie jest klucz? W jednym słowie. Tylko w jednym słowie. Panu Jezusowi nie chodzi o byle jaką miłość. Czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Pana Jezusa interesuje to więcej. I teraz sobie trzeba odpowiedzieć na pytanie. Czy ja miłuję więcej Jezusa? Nie tylko tyle, co wypada. Nie tylko tyle, co stawia według wymagań moja wiara, moje zobowiązania, także te wypływające z przynależności do bractwa. To wszystko jest piękne, ale Jezusa interesuje to więcej, aniżeli ci. Można poprzestać na tej przeciętności, ale to będzie tylko przeciętność. Jezusa interesuje więcej. Poza tym Pan Jezus genialnie rozmawia z Piotrem. Genialnie. Piotr nie rozumie, co Jezus od niego chce. Piotrze, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Piotr mówi: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pyta Jezus drugi raz: czy miłujesz mnie, Piotrze? Tak, Panie, kocham Cię. I co Jezus robi? Zniża się do poziomu Piotra. Piotr nie rozumie, o jaką miłość Jezusowi chodzi. Tu trzeba by troszkę greki znać, prawda? Czasowników, jakimi się Pan Jezus posługuje. Ale to widać również w języku polskim. Pan Jezus mówi o miłowaniu, a Piotr mówi o kochaniu. Nie ta sama miłość. Miłowanie jest wyższym stopniem miłości. Piotr myśli o tej ludzkiej miłości. Ale Pan Jezus wcale się na niego nie obraża, bo ma świadomość, że Piotra na inną miłość nie stać w tym momencie. On tę swoją miłość do Jezusa będzie mógł potwierdzić wtedy, kiedy odda swoje życie na krzyżu. I po drugim razie Pan Jezus trzeci raz pyta: Piotrze, czy kochasz mnie? Już nie mówi o miłowaniu, mówi o kochaniu. Żeby Piotr zrozumiał, o co chodzi. I wtedy Piotr odpowiada: tak, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Dlatego, jeśli mówimy o naszym powołaniu do świętości, to pamiętajcie, że zawsze trzeba mówić o miłości. Także z tego prostego względu, że jak Augustyn Święty nam powiada, pod koniec życia będziemy sądzeni z miłości. Wszystko, cytując księdza Twardowskiego, psu na budę. Będziemy sądzeni z miłości. Panu Jezusowi nie tyle będzie chodzić, czy nasze ręce są czyste, tylko czy nie są puste. A to różnica. Taka miłość nigdy nie może nam się znudzić ani spowszednieć. Taka miłość, której Pan Jezus od nas oczekuje, każdego dnia wymaga poświęcenia i ofiary. I my doskonale wiemy, że jeżeli Pan Bóg nie będzie pierwszy na pierwszym miejscu w naszym życiu, i jeżeli miłość do Boga nie będzie dla nas najważniejszą, to wtedy wszystko w naszym życiu będzie na niewłaściwym miejscu. I to nie jest tylko tak, że te słowa powinniśmy skierować do osób do ojca Romana, do Azariasza, do sióstr zakonnych, do biskupów, papieża, do każdego. Święta Teresa z Awila rozpoczęła swoje życie zakonne pełna wielkich pragnień młodzieńczej gorliwości. Ojcze, dokładnie tak jak my, jak przychodziliśmy, wchodziło się do zakonu, przekraczało się furtę, chciało się zbawiać świat. Życie naniosło swoją korektę, resztę zrobili bracia i zbawiamy ten świat, tylko już trochę inaczej. Więc także Święta Teresa, Wielka Teresa, była gorliwszą od innych, ale gdzieś powoli ulegała przeciętności. To wszystkim nam grozi i w domu, i w zakonie. I tak przez 18 lat chodziła na dzwonek do kaplicy, do refektarza. Tak samo jak w rodzinie, idę do pracy, ugotuję obiad. A w krużganku klasztornym prowadzącym do kaplicy wisiał obraz Jezusa ecce homo, pokryty warstwą kurzu i zapomnienia. Prawie w ogóle nie było na tym obrazie widać oblicza cierpiącego Zbawiciela. I Teresa przechodziła wraz z innymi siostrami obok tego obrazu kilka razy dziennie. Pewnego razu, idąc do kaplicy, spojrzała na ten obraz i wszystko się w niej załamało. Ten pokryty kurzem obraz Jezusa jakby przemówił do niej swoim zapomnieniem na tyle, że poruszona łaską Bożą zaczęła na nowo żyć pełnią wspaniałomyślnego oddania się Jezusowi. Myślę, bracia i siostry drodzy, że nie pomylę się, jeżeli powiem sobie i wam, że musi w nas na nowo ożyć zdumienie i zachwyt miłością Chrystusa. Jakieś nowe odkrycie w moim sercu tej miłości Jezusowej. A do tego zachęca mnie cały czas Matka Najświętsza. Święty brat Albert mawiał, mówiąc o miłości do Boga, muszę Go kochać własnym kosztem i od tej miłości mają mnie boleć głowa, ręce, nogi, serce i całe ciało. Pięknie też o tej miłości Bożej powie błogosławiona Sancja Szymkowiak. Jeśli Panu Bogu się oddać, to na przepadłe, bez furtek. A my byśmy chcieli tak, Panie Boże, wszystko dla Ciebie, a tu taka furtka, tu taka furtka, tu jeszcze coś. A Pan Jezus się uśmiecha. I gdzie jest to bardziej, więcej? Mając takie przykłady świętych, drodzy, nie mamy wątpliwości, że wszystko w życiu ma sens. Dlaczego? Bo sens ma miłość. Ta miłość, którą Bóg nas umiłował. I nie tylko nas wezwał do tego, żebyśmy byli świętymi, tak jak On jest święty, ale wskazał Pan Jezus konkretną drogę, narzędzie nam dał, dzięki któremu możemy ten cel wyznaczony osiągnąć. Tym celem jest, narzędziem jest Ewangelia, są przykazania. Przecież my doskonale wiemy, że jest coś więcej w życiu nas kosztuje, jeżeli naprawdę kosztuje, to ma też większą wartość. Dzisiaj tym zaproszonym gościem jest młody człowiek, nad którego życiem się zachwyciłem, o którym mówię, gdzie tylko mogę. Wspomniany już wcześniej błogosławiony Carlo Acutis. Niektórzy tutaj wiedzą o nim, także z moich ust mieli okazję słyszeć takie świadectwo. Dlaczego jego wybrałem? No przede wszystkim dlatego, że nas rozkłada na łopatki. Ten młody człowiek rozkłada nas na łopatki. Co prawda żył tylko 15 lat. Zmarł 16 lat temu, w 2006 roku, 12 października, na galopującą białaczkę. A jest dla nas wyrzutem sumienia. Patrząc na wasze zacne oblicza, macie za sobą spore doświadczenie życiowe. Starszych też zawstydza. Nie tylko młodych, wypominając, że marnują swoje życie, ale i starszych zawstydza. Kto z was powiedziałby, moim planem na życie jest być zawsze zjednoczonym z Jezusem? Zawsze. Kto z młodych dziś powiedziałby o modlitwie różańcowej? Pokażcie, powiedzcie młodym, odmówimy różaniec. Boże, 20 minut z głowy. Nie zdają sobie sprawy, jakie bogactwo ta modlitwa w sobie kryje. A ten młodzieniec, jako kilkulatek, potrafił sobie taką definicję różańca stworzyć. Różaniec to najbardziej romantyczne spotkanie z najcudowniejszą kobietą świata. Zawstydza nas. Któremu z młodych ludzi dziś przyszłoby powiedzieć z żalem w głosie, a nade wszystko w sercu, dlaczego stadiony są pełne, a kościoły pustoszeją? Piłka nożna nas zbawi? Nie. Kto z nas powiedziałby, nie ja, lecz Bóg? A on tak mówił. I to, co zachwyca w jego życiu, to jest normalność. Bo to nie był młodzieniec, który chodził 10 centymetrów nad ziemią. On nie tylko kiwał głową jak aniołek w szopce i co drugie słowo mówił szczęść Boże. Najzwyklejszy włoski nastolatek. Hodował 2 psy, 4 koty, grał na saksofonie, grał w piłkę, a do tego jeszcze był geniuszem komputerowym. Tyle, że doskonale zdawał sobie sprawę, że internet może być narzędziem ewangelizacji, ale może być też furtką do zatracenia. Dlatego stawiał sobie bardzo konkretne zasady. Tyle na modlitwę, tyle na naukę, tyle na internet, tyle na pomaganie innym. Dlaczego? Bo chciał. Przecież to on stworzył wystawę o cudach eucharystycznych, która dzisiaj podpięta do strony watykańskiej jest odwiedzana przez dziesiątki, setki tysięcy ludzi na całym świecie. To on stworzył wystawę o sanktuariach maryjnych, między innymi wplatając w to Częstochowę. A jeżeli mówimy o Acutisie dzisiaj, tutaj u Matki Bożej, to także z jednego bardzo ważnego powodu. On się urodził 3 maja. Co prawda urodził się w Londynie, ale w Polsce w tym dniu jest uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. A mówimy o tym także dlatego, że w jego żyłach płynęła polska krew. Dlaczego? Dlatego, że babcia ze strony ojca była Polką. Mamy więc szczególnego orędownika w niebie, błogosławionego Carlo Acutisa, tego młodzieńca, który może być dla wielu dzisiejszych ludzi, nie tylko młodych, wzorem. Jego matka, pani Antonia Salzano, którą miałem okazję kilkakrotnie spotkać, rozmawiać z nią, ona mówi wprost, ojcze, nasz syn nas nawrócił. Bo nasza wiara polegała na tym, jak większość Włochów, że myśmy chodzili do kościoła na Boże Narodzenie i na Wielkanoc. Ewentualnie jakby jakiś ślub, pogrzeb albo komunia święta. Pan Bóg dał nam taki skarb po to, żebyśmy się nie zatracili na wieczność. Wyobraźcie sobie, że ten młodzieniec, właściwie jako mało dziecko, jako kilkulatek, on matce zadawał pytania o Jezusa. I ta biedna, nie wiedząc, co odpowiedzieć synowi, co zrobiła, zapisała się na kurs teologii. Bo on takie pytania jej zadawał. ciągnął matkę do kościoła, żeby się pomodlić. On stał się narzędziem nawrócenia dla własnych rodziców. Pani Antonia rzeczywiście skończyła kurs teologii, stała się katechistką dzięki synowi i jest szczęśliwa. Która mama by była, nie była szczęśliwa, gdyby miała syna błogosławionego w niebie? Takie dwa obrazy, gdy, ponieważ ze względu na pandemię nie mogłem uczestniczyć w beatyfikacji, ona miała miejsce w 2020 roku w Asyżu. Dwa obrazy pojawiały mi się przed oczyma. Mama księdza Popiełuszki, która wnosi relikwie swojego syna na ołtarz w czasie beatyfikacji i rodzice Karla Akutisa, którzy wnoszą jego serce. Niesamowicie przejmujące obrazy. Ten młodzieniec sobą, on nie mówił, mamo, musisz się nawrócić. Nie, nie w ten sposób. Pytając, zadając pytania, ciągnąc za rękę, pomódlmy się. To jest pewien fenomen, bo on od swoich rodziców nie nauczył się tego, że trzeba pomagać biednym. Jego rodzice to jedni z najbogatszych Włochów. Mógł mieć wszystko, a on nie chciał nic. Proszę sobie wyobrazić, że największy problem, gdy otworzono trumnę po kilkunastu latach od śmierci, przygotowując ją do jego ciała, do wystawienia w sarkofagu, ponieważ zachowało się w dość dobrym stanie, matka miała z butami. Dlaczego? Bo on miał tylko jedną parę butów. On miał tylko jedną parę butów. Jak chcieli mu coś kupić, to mówi, mamo, no ale ja jeszcze mam to. To, co najwspanialszego rodzice odkryli także po jego śmierci, kim był naprawdę ich syn, to fakt, że za jego trumną szły setki ludzi biednych, których nikt nie znał, oprócz Karola. A co on robił? Oczywiście, że dzielił się z kieszonkowym, którym dostawał od rodziców, ale on, można by powiedzieć, dawał im to, co miał najcenniejszego. Obdarowywał ich tym, co mamy najcenniejszego. Wszyscy to mamy. Czym? Dawał im czas. To jest najcenniejsza rzecz, jaką możemy drugiemu człowiekowi podarować. Dlaczego? Bo ten czas już nie wróci. On umiał z nimi rozmawiać, nie przeszedł obok nikogo obojętnie, do każdego powiedział dobre słowo, uśmiechnął się. Znał ich po imieniu. Poza tym był tak zdolnym, że tych darów od Boga otrzymanych, i to rozumiał doskonale, nie zatrzymywał dla siebie. Pomagał swoim kolegom i koleżankom, którzy mieli problemy z przedmiotami ścisłymi, z matematyką, fizyką czy informatyką. Był otwarty. Ale mówił tak o Bogu, że nikomu nawet przez myśl nie przeszłoby go od świętoszków wyzwać. Oni po prostu wiedzieli, że Karol tym żyje. On oddychał Bogiem, to było widać. Spróbujcie znaleźć jakieś jego zdjęcie, na którym on się nie uśmiecha. Nie ma takiego zdjęcia. Nie ma. A nagranie, które zostawił 3 miesiące przed śmiercią. Rodzice odkryli to nagranie w jego komputerze. Otóż ten młodzieniec, przystojniak, siedzi sobie zamyślony, klaszcze, podnosi ręce do góry i mówi: jestem przeznaczony, aby umrzeć. 3 miesiące przed śmiercią. Pogodzony. Pewnie, że niektórzy dziś snują, no tak, bo gdyby dożył 30, to by świętym nie był. To nasze wyobrażenie o świętości. Więc daje nam Pan Bóg takie przykłady raz, żeby nas zawstydzić, ale też po to, żeby nas zachęcić. jest mocnym świętym, naprawdę. Pierwszy cud, oprócz tego, który zatwierdzono do beatyfikacji, uzdrowienie kilkuletniego chłopca z bardzo poważnej choroby żołądkowej. Pierwszy cud, jaki uczynił, to był dar wyproszony dla swojej rodziny, dla rodziców. Karol do śmierci był jedynakiem. Lekarze powiedzieli, że rodzice nie będą mogli mieć więcej dzieci. I co się dzieje? 4 lata po śmierci rodzą się bliźniaki. Francesca i Michele. I oni również uczestniczą jako 10-latkowie w beatyfikacji swojego brata. Na czym polega fenomen tego młodzieńca? Na tym, że on przyjaźń z Jezusem przeżywał bardzo konkretnie. To nie było coś wyimaginowanego, to nie były wzdychania, to była po prostu przyjaźń. Jezus jest, jest w Eucharystii i ja idę się z Nim spotkać. Gdybyśmy my tak traktowali przyjaźń z Panem Jezusem, to kościoły byłyby pełne, a różańca by nikt z ręki nie wypuszczał. Wyobraźcie sobie teraz, jaką mocną musiała być ta przyjaźń błogosławionego Karlo z Panem Jezusem, skoro on od dnia pierwszej komunii świętej do śmierci, do momentu, kiedy poszedł do szpitala, nie opuścił ani jednej mszy świętej. Nie mówimy o niedzieli, mówimy o każdym dniu. Dlaczego? Bo chciał. On to czuł. Gdybyśmy my tak naszą przyjaźń z Jezusem przeżywali, jakże inne byłoby to nasze życie, też byśmy nie chodzili 10 centymetrów nad ziemią, inaczej byśmy przyjmowali doświadczenia życiowe, inaczej patrzyli na innych. A my na tę przyjaźń z Jezusem nakładamy nasze ludzkie przyzwyczajenia. I dlatego Pan Jezus tak nie bardzo może wiele zdziałać w naszym życiu. My Mu krępujemy ręce. Zakochany w Eucharystii, Boży influencer, jak o Nim mówią, jest dzisiaj wzorem nie tylko dla nastolatków, dla dzieci, aby żyli w przyjaźni z Jezusem, jest wzorem dla nas, dorosłych, jest wzorem dla rodziców. Często mówię, macie problemy, nie umiecie rozmawiać ze swoimi dziećmi. Poproście błogosławionego Karlo, żeby te wasze relacje się poprawiły. On za was tego nie zrobi, nie, ale wam tę łaskę wyprosi. Dlaczego mamy problemy w rodzinach? Bo nie rozmawiamy. Albo jeszcze inaczej. Mówimy wtedy, kiedy powinniśmy milczeć i milczymy wtedy, kiedy powinniśmy jednak coś powiedzieć. Problemy pojawiają się w momencie, kiedy przestajemy rozmawiać, bo wtedy uruchamiamy naszą głowę, tworzymy sobie domysły, nasze wersje i historie, a rzeczywistość jest taka, jaka jest. Jesteśmy powołani do świętości. Chciałem między innymi o nim powiedzieć, bo o starszych świętych, w starszych cudzysłowie, też będziemy mówić, bo choć minęło wiele wieków od czasu, kiedy żyli, oni nie przestali być aktualni. Zarówno ten młodzieniec umierający w 2006 roku i ci święci sprzed wieków, oni dosłownie przyjęli zaproszenie Jezusa. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Z tym, że oni nie tylko je przyjęli, oni się nim również przejęli. Nie wystarczy przyjąć. Trzeba się jeszcze tym przejąć. Bo jeżeli się czymś przejmę, to znaczy, że to ma dla mnie wartość. Dlaczego dzisiaj nasza wiara wygląda tak, jak wygląda? Bo z wiary uczyniliśmy przyzwyczajenie. A trzeba, żeby nasza wiara była potrzebą serca. Jakże wtedy inne jest oblicze naszej wiary, kiedy idziemy do kościoła z potrzeby serca, kiedy modlimy się z potrzeby serca, A jakże inne wtedy, kiedy z przyzwyczajenia mówimy pacierz i z przyzwyczajenia idziemy na Eucharystię niedzielną. Dlaczego? No bo wszyscy tak robią, no bo tak się zawsze robiło. Znak, żeby kończyć. Kochani, nie no, może coś jeszcze doczytam. W końcu po to pisałem, nie? Pisałem sobie, żeby nie głupot nie gadać. Bo to jest tak. Jak napisze ksiądz, no to no, wykład robi. Jak nie napisze, leje wodę, nie przygotował się. Jak coś tam zaśpiewa, no to Caruso. Jak nie umie śpiewać, no to święcenia mu dali bez śpiewania. Jak przystojny, no to, no cóż, no, pewnie zawiedziona miłość. A jak brzydki, żadna go nie chciała. Taki to jest los, ojcze Romanie. A Pan Jezus się śmieje i tak wybiera, kogo chce. Bo gdy chodzi o świętość, to jest też bardzo ważne. Pan Jezus nie powołuje doskonałych, lecz udoskonala powołanych. Nie powołuje świętych, lecz uświęca powołanych. I o tym wszystkim nam chce dziś powiedzieć Matka Boża. Patrzcie na życie świętych. Uczcie się od nich, jak przeżywać swoją wiarę autentycznie, bez jakiegoś takiego wyimaginowanego pojęcia, bez wzdychań. Jeżeli już, to w skrytości serca. Tak najprościej, sercem jak ona. I wtedy, kochani, nie będziecie musieli nic robić. Wierzcie mi, wasza postawa sprawi, że ludzie się będą pytać. I w wierze o to chodzi. Poza tym macie wasze powołanie także poprzez przynależność do bractwa. Jest szczególne, dlatego że bardzo często tam, gdzie kapłan nie może pójść, wy idziecie. Pamiętam, jak w tamtym roku w Piotrkowie byłem akurat do pomocy księdza Grzegorza Gogola, którego ojciec Roman zna doskonale, i wtedy siostry z bractwa dawały świadectwo. Szczęka nam opadała. Gdybyśmy to my powiedzieli jako kapłani, nikt by nie słuchał. A ksiądz sobie wymyśli. A przez to, co wy robicie, także poprzez te akcje, gdy jeździcie po całej Polsce, mówicie o bractwie, mówicie o pobożności maryjnej, o konieczności modlitwy, o wierności ślubom jasnogórskim. Gdy mówicie o sanktuarium na Jasnej Górze, a jednocześnie myślimy o wszystkich innych sanktuariach rozsianych na ziemi polskiej, bo Matka jest jedna, tylko w różnych sukienkach. To jest cudowne, to jest świadectwo waszej wiary. To jest też wasze powołanie, żeby mówić, żeby świadczyć, ale jednocześnie jest to też wymaganie. Jest to też zobowiązujące, żeby nie być karykaturą siebie samego. Żeby moje życie się nie różniło wtedy, kiedy trzymam różaniec w ręce i wtedy, kiedy go odkładam. Żeby była spójność, żeby była autentyczność, żeby była prawda. I tego sobie z całego serca nawzajem życzymy. A teraz, żeby oddychnąć trochę więcej, miało być krótko, nie? I po co to było mówić? Dobrze, chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Błogosławiony Karlo Acutisie, módl się za...